każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa w nowym 2021 roku i w pierwszym programie Sobota po 9. W pierwszej rozmowie dziś moimi gośćmi są pan Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pan Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie marszałku.
Dzień dobry panie dyrektorze.
Rozmawiamy sobie tak uprzejmościami, no ale niestety od smutnej informacji i od smutnej, może nie tyle rozmowy, co od smutnego faktu musimy zacząć to nasze dzisiejsze podsumowanie. Odeszła do wieczności Jolanta Fedak, od kilkunastu lat była prezesem lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od roku była posłanką, w przeszłości była ministrem pracy, wicewojewodą, wicemarszałkiem lubuskim. 60 lat miała pani Jolanta Fedak. No i to chyba duża strata dla lokalnego, ale i chyba całego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Łukasz Porycki.
No niestety ta wiadomość nas bardzo zasmuciła. Byliśmy w szoku. Sylwestra dowiedzieliśmy się, że po długoletniej chorobie odeszła właśnie od nas Jola Fedak. Osoba bardzo pogodna, życzliwa, ale też wymagająca. Wymagająca zwłaszcza od nas, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że zawsze musieliśmy być lepsi, zawsze musieliśmy stawiać nam poprzeczkę coraz wyżej. Była mentorką dla niektórych z nas, przynajmniej dla mnie, mentorką całego dorosłego politycznego życia, taką matką wczesną. No będzie na niej bardzo, bardzo brakować. Taka żelazna dama lubuskiej, ale myślę, że też polskiej polityki.
No tak mówił o niej sam prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, wspominając ją. Jaka rola Jolanty Fedak była przez te lata w strukturach PSL-u i lubuskich, ale też krajowych, bo skoro otrzymywała też i najwyższe funkcje w państwie, dodajmy, była ministrem, to musiała też w związku z tym mieć coś ważnego i dużego do powiedzenia w tej krajowej polityce, zwłaszcza w swojej macierzystej partii.
No tak, szanowni państwo, no bo była pierwszym konstytucyjnym ministrem z województwa lubuskiego. Pan, kiedy premierem był, wicepremierem, przepraszam, był Waldemar Pawlak, to zaproponował Joli Fedak funkcję ministra pracy i polityki społecznej, no ze względu na to, że jednak poznali się na pracowitości, takiej rzetelności w pracy Joli Fedak. To imponowało Warszawie, ale imponował również też charakter, była nieprzejednana. Jeżeli sobie postawiła jakiś cel, to go realizowała, no była skuteczna i tej skuteczności, tą skutecznością ujęła jednak w Warszawie polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że oczywiście na zjazdach powierzali funkcję wiceprezesa partii, także to jest bardzo budujące było dla Joli Fedak, że doceniali ją i w województwie, wybierając ją w 2008 roku na funkcję prezesa zarządu województwa lubuskiego PSL-u, ale również właśnie do tych centralnych funkcji władz w Warszawie.
Patrząc też na jej cechy, można by chyba powiedzieć, że konsekwencje i upór to coś, co ją charakteryzowało, skoro przez wiele lat również ubiegała się o różne funkcje, jeśli chodzi o wybory chociażby, czy do Europarlamentu, czy na prezydenta Zielonej Góry, czy do Parlamentu Krajowego. No i ostatnim czasem udało się, niestety trwało to krótko.
Tak, tak. Jola zawsze wierzyła do końca. Chyba miała najwięcej wiary spośród nas tutaj w województwie lubuskim, że ten mandat uda się zdobyć. Startowała też z poczucia takiej obowiązku. Była szefową partii, więc nigdy nie odmawiała jako szefowa partii startu w żadnych wyborach. Uważała, że to ona powinna dać przykład i startować w każdych wyborach, nawet tych, których wiedzieliśmy, że tak jak do Europarlamentu, że zdobycie mandatu i będzie bardzo trudne. Ale wzięliśmy się w sobie jako zespół tutaj PSL-u w ostatnich wyborach PSL-owskich i wywalczyliśmy ten mandat, myślę, że w pięknym stylu. Jola od pierwszego dnia, kiedy wiadomo było, że będzie posłem, już rozpoczęła tutaj pracę przygotowawcze biura. Jeździła do Warszawy, zawsze prosiła, żebym też przygotował jakieś upominki związane z Lubuskiem, bo chciała to województwo lubuskie pokazać z jak najlepszej strony w Sejmie. No tego będzie nam brakować.
Piotr Tychwiński, czy pan miał okazję poznać osobiście panią Jolantę Fedak?
Tak, oczywiście. To wspomnienie pani Jolanty jest bardzo ważne i to, żeby została w naszej dobrej pamięci. Poznałem ją ponad 20 lat temu, kiedy była wicemarszałkiem, kiedy budowała województwo lubuskie, samorząd województwa lubuskiego. Ten wkład, myślę, jest nieoceniony. Nie mamy niestety w województwie lubuskim wielu polityków formatu ogólnopolskiego, rozpoznawalnych wszędzie w Polsce, takich, którzy by lubuskie promowali tak skutecznie, tak dobrze i właśnie na tym ogólnokrajowym poziomie. Stąd też rzeczywiście to strata ogromna. Postać taka, jak mój przedmówca powiedział, bardzo ciepła z jednej strony, kobieta, która zawsze z uśmiechem na twarzy, ze skłonnością do rozmowy, ale też bardzo konsekwentna, rzutka, inteligentna i zdeterminowana na osiągane cele. Także rzeczywiście trudno będzie tą pustkę po niej zastąpić. Tak jak powiedziałem, była to osoba skłonna do rozmów, do współpracy. Jeśli udawało się znaleźć wspólne cele, jeśli nie była bardziej skłonna do współpracy niż do konfrontacji. Myślę, że takich osób zawsze jest zbyt mało, takich osób brakuje i po takich osobach jest nam szczególnie ciężko.
Wspomnienia o pani Jolancie Fedak będziemy kontynuować z kolejnymi naszymi gośćmi, a ja już przejdę do kolejnego tematu, bo zakończył nam się świeżo rok 2020. Przed nami nowy rok, który wchodzimy, czy wielu z nas wchodzi z pewnymi nadziejami, że będzie to, niektórzy mówią, rok lepszy, inni mówią rok inny, a ten rok 2020, jaki był w odczuciu Piotra Tykwińskiego, jakie wydarzenia utkwiły panu w głowie, na jakie chciałby pan zwrócić uwagę?
No to dla mnie szczególnie trudne pytanie i bolesne, dlatego że oprócz tego, że był to trudny rok dla wszystkich Polaków i myślę trudny rok dla Europy, dla świata ze względu na pandemię i ze względu na te wszystkie problemy, które się wydarzyły. Dla mnie osobiście bardzo trudny, bo odszedł mój ojciec, wkrótce potem odszedł mój teść. Odeszło wiele mi bardzo bliskich osób, również przyjaciół, kolegów, znajomych i dlatego jest mi ciężko. Natomiast oczywiście początek nowego roku to nowa nadzieja, która się gdzieś tam pojawia. Każdy rok jest inny, ale wydaje mi się, że ten rok, który właśnie się rozpoczął, na pewno będzie szalenie trudny. Ten optymizm, który mamy w sobie, no, wynika z tego, że jesteśmy na początku nowego rozdziału, nowego okresu. Natomiast tych pytań i niewiadomych jest tak dużo, że myślę, że każdy z nas ma obawy o to, czy uda nam się wszystkim zaszczepić w odpowiednim terminie, czy ta szczepionka rzeczywiście będzie skuteczna, czy nie będzie niosła ze sobą jakiegoś zagrożenia, bo przecież sporo osób się o to boi. Jak będzie się rozwijała sytuacja polityczna, chociażby u granic Polski, niepokoje na Białorusi, to duży kraj, czego tam się możemy spodziewać. Wreszcie, co będzie u nas wewnątrz, jak potoczą się dalsze losy polskiej gospodarki. to wszystko rodzi bardzo duży niepokój, przynajmniej we mnie. Ale mam nadzieję, że oprócz tego, że jest niepokój, to jest też chęć do działania, do tego, żeby nie ustawać w tym, abyśmy jednak znajdowali siłę w sobie do tego, żebyśmy chcieli wspólnie się porozumieć i wyprowadzić kraj na prostą.
Koncyliacyjne, bardzo pojednawczy ton dziś pana Piotra Tykwińskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Może ten głos dotrze do tych, którzy również odpowiadają za te sfery życia, w których ostatnio no, nie jest spokojnie. Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale dodajmy wicemarszałek województwa lubuskiego. W tym kontekście też chciałbym porozmawiać, skoro podsumowujemy rok, to na koniec roku Polskie Stronnictwo Ludowe również uczestniczy w sojuszu, chyba tak to trzeba nazwać, z bezpartyjnymi samorządowcami, z samorządnym Lubuskiem. W sejmiku w tym roku trochę się działo, mimo głośnych, szumnych zapowiedzi, że może dojść do zmiany zarządu województwa. Ten fakt się nie zadział, nie odbył, a jednak na koniec roku PSL uśmiechnęło się trochę do tych, którzy o takim scenariuszu myślą. Mówię to o stronnictwu, jak to nazwał jeden z polityków, stronnictwu prezydenta Janusza Kubickiego. Jak pan podsumował ten rok globalnie, ale też lokalnie, jeśli chodzi o samorząd województwa?
To, o czym pan redaktor wspomniał, to zostawimy na koniec, dobrze, bo to jest końcówka roku. Natomiast samorząd województwa, bym powiedział, że ten rok przeminął i zaznaczył się odwołanymi imprezami różnymi, tak? Bo to jest wydarzenia, które się nie odbyły, można tak podsumować ten rok. Dużo wydarzeń kulturalnych nie odbyło się. Przypomnę, że przez długi okres czasu wszystkie instytucje kultury zostały zamknięte. Mieliśmy pierwszy przypadek w Polsce pacjenta z COVID-em, w związku z tym oczy całej Polski były zwrócone na Zieloną Górę, na województwo lubuskie. Ten rok minął pod znakiem też ciężkiej pracy, przekazywaniem środków, przypomnę, kilkudziesięciu milionów złotych do szpitali, które walczyły na pierwszym froncie z pandemią. Również przekazywanie środków pozostałych instytucjom, które były najbardziej zagrożone, mam tutaj na myśli domy pomocy społecznej. To tutaj wspólne wysiłki właśnie w przekazywaniu środków ochrony osobistej, ale również pieniędzy dla pracowników, którzy tam pracowali. Pracują, przepraszam, cały czas.
No i trzeba chyba dodać też, że przekazywanie pieniędzy dla przedsiębiorców, które tak dużo kontrowersji budziło i tak długo trwało.
Długo trwało. Niektórzy byli zniecierpliwieni, ale też wniosków było dużo. Tutaj zrobiliśmy małą korektę po protestach, słusznych protestach oczywiście przedsiębiorców. Zrobiliśmy małą korektę na zarządzie, wydłużając termin składania wniosków i umożliwiając przedsiębiorcom wycofanie wniosku wcześniej złożonego i złożenie go poprawnego, jeżeli były jakieś błędy merytoryczne. W związku z tym tutaj tych wniosków było bardzo dużo i bardzo długo trwała ocena tych wniosków. Na koniec oczywiście zwiększenie tej wartości dofinansowania o ponad 14,5 miliona.
A jeśli chodzi o tą politykę w sejmiku, jeśli chodzi o te ostatnie ruchy?
Powiem tak, stanęliśmy przed trudnym czasem. W sejmiku województwa lubuskiego był PAD, 15 głosów miała koalicja rządząca, 15 miała opozycja. Do uchwalenia budżetu brakowało tego jednego głosu i my nie widzieliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe tego 16 głosu. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć rozmowy w szerokim składzie z potencjalnymi grupowaniami, radnymi nawet, którzy chcieliby na stałe wspomóc tą koalicję. W związku z tym po kilku rozmowach udało nam się znaleźć wspólny język co do przyszłości tego budżetu w 2021 roku. Zmieniliśmy kilka dodaliśmy kilka punktów, które druga strona chciałaby zrealizować. One nie były też jakieś wymagające zmienienia budżetu, odwrócenia budżetu o 180 stopni. W związku z tym, tak jak na ostatniej sesji, 22 radnych w sejmiku poparło ten budżet i to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Także tutaj nie było nigdzie mowy na żadnym spotkaniu o zmianie członków zarządu bądź całego zarządu. Nikt o takich rozmowach, my podkreślaliśmy, nie było mowy i my byśmy w takim czymś też nie brali udziału.
Czyli Łukasz Porycki spokojny o swoją przyszłość, przynajmniej w najbliższym czasie.
Tyle funkcji tak. Było, panie redaktorze, szanowni państwo, że nie wolno, to samo co Jola powtarzała, nie wolno zajmować się sobą w osobistych, podejmować decyzji w polityce, tak? Zawsze trzeba patrzeć szerzej na dobro ogółu i tego się trzymamy.
Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicemarszałek województwa lubuskiego, był moim gościem w tej części naszego spotkania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu wszystkim, życzę zdrowego przede wszystkim nowego roku.
Oraz Piotr Tykmiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dziękujemy również.
Dziękuję państwu bardzo i również życzę przede wszystkim szczęścia w tym 21 roku. Szczęścia i jeszcze raz szczęścia.
A ja zapraszam na kolejną część naszego spotkania. A ja już witam Adama Urbaniaka z Platformy Obywatelskiej, radnego miejskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Dzień dobry. Przewodniczącego.
Dzień dobry państwu.
Marcin Sygutowski z Konfederacji, dziś drugim naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Proszę panów o krótkie wspomnienie pani Jolanty Fedak. Czy była okazja wcześniejszych spotkań i jak państwo odbieracie tą osobę? Wspominamy ją, przypomnijmy, no bo tragiczna informacja 31 z grudnia. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, pełniąca wiele funkcji na szczeblu i wojewódzkim, i krajowym, odeszła od nas, jak wspomina ją Adam Urbaniak.
No rzeczywiście, ta wiadomość, która dotarła na koniec jeszcze tego niezbyt przecież dobrze wspominanego i na szczęście minionego roku, była bardzo taką wiadomością dojmującą, przejmującą. Oczywiście zapewne przede wszystkim dla najbliższych pani minister i tu chciałbym przy tej okazji w imieniu swoim, w imieniu również kolegów radnych i kolegów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej złożyć wyrazy najszczerszego współczucia dla rodziny. A mówię o tym jakby no tym bardziej z przykrością, że ja akurat z panią minister miałem okazję wielokrotnie się spotykać. Oczywiście z racji reprezentowanych przez nas organizacji. Pani minister była tutaj przecież szefową w regionie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jestem, jak wiadomo, członkiem Platformy Obywatelskiej, więc te spotkania miały zawsze charakter takiego no, dyskusji, sporu, tak? Często przy okazji negocjowania kolejnych umów koalicyjnych związanych z samorządem województwa, ale co należy podkreślić, to pani minister była już powoli, myślę, wyjątkiem tutaj na naszej lokalnej scenie, która tego typu spotkania owszem traktowała jako spór, ale nigdy nie traktowała tego jako walkę. To zawsze była dyskusja na argumenty, merytoryczna. Niekompetencja była bardzo szybko i krótko krytykowana, sprowadzana na ziemię przez panią minister. Tutaj te argumenty musiały być naprawdę dobrze zbudowane, musiały być bardzo merytoryczne, ale nigdy nie uciekała się do tego, co coraz częściej w otaczającej nas lokalnej polityce widzimy, takie argumenty ad personam, paszkwile, użycie różnych obraźliwych sformułowań. To nie był jej styl. Ona zawsze trzymała ten poziom i to, co zostało ustalone zawsze dotrzymywała słowa. I no to był, myślę, polityk, no przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, pani minister pełniła te funkcje w rządzie, ale ona była tutaj liderem lokalnej, naszej regionalnej polityki, którą należy stawiać dla wielu jako wzór do naśladowania.
Marcin Sygutowski, czy pan podziela to zdanie, jeśli chodzi o właśnie panią Jolantę Fedak? Tu każdy z przedmówców podkreślał też jej taką ważną, istotną rolę również w tym, żeby również doprowadzać do kompromisów. Konfederacja chyba trochę stała zawsze w opozycji do między innymi PSL-u, a jak pan ocenia dorobek, działalność Jolanty Fedak już personalnie?
Szanowni Państwo, że tak zacznę od tego, że panią minister poznałem właśnie podczas jednej z audycji, akurat w Radiu Zachód. Wtedy jako jeszcze młody polityk stawiający pierwsze kroki w mediach, bardzo często zestresowany siedziałem na tej poczekalni, układając sobie tam jakieś różne rzeczy w głowie, a widząc wtedy właśnie panią Fedak na sali radia, zrozumiałem, z jak wielkimi postaciami polskiej polityki przychodzi mi się zmierzyć i dyskutować na właśnie antenie waszego radia. I jaki jest poziom tej dyskusji, tak jaki ja muszę osiągnąć poziom tej dyskusji, żeby po prostu móc zmierzyć się z takimi postaciami właśnie jak pani minister Fedak. Wcześniej kojarzyłem ją tylko ze szklanego monitora telewizora, tak, czy po prostu z publikacji, które czytałem związanych właśnie z historią polskiej polityki. I właśnie to kiedyś po jednej z audycji miałem tę przyjemność, gdyż sama poprosiła mnie o chwilę rozmowy. Pani Fedak właśnie wtedy powiedziała mi o konieczności zmian na polskiej scenie politycznej i o konieczności właśnie angażowania się coraz to bardziej młodych osób, które po prostu sama zawsze mówiła mi, że sama próbowała namawiać do zaangażowania się, czy to do działalności stricte społecznej, czy już później do działalności politycznej. I to nie tylko jeżeli chodzi o właśnie o Polskie Stronnictwo Ludowe, w którym też właśnie mówiła o tym, że próbuje wdrożyć jak najwięcej tych nowych twarzy, tych młodych ludzi. I właśnie powiedziała mi wtedy, że potrzebni jesteśmy właśnie młodzi politycy do tego, by wprowadzać głębokie i odważne zmiany w polskim systemie politycznym. I dlatego zapamiętam panią minister jako taką żelazną damę polskiej polityki, która właśnie w ten sposób najbardziej, jak to tylko możliwe, poważny traktowała sprawy społeczne, sprawy zwykłych mieszkańców Polski, których chciała reprezentować właśnie w ten sposób, że przedstawiała te zwykłe, proste problemy właśnie w taki sposób, by realizować te założenia, te cele, które pomagają na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa.
Podsumowujemy dziś też rok 2020. Adam Urbaniak wspomniał, że nie był to rok, o którym warto mówić, może to ja już zinterpretuję te słowa, warto go odsunąć na bok, warto patrzeć do przodu, no ale ten rok nie stał tylko i wyłącznie pod znakiem pandemii. Działo się w nim wiele, również w samym mieście Zielona Góra i nie tylko gospodarczo, ale i politycznie. Adam Urbaniak, jakby podsumował to, co działo się w tamtym roku?
No, jeśli chodzi o miasto, jeśli mam być tutaj tak bliżej przywiązany do treści pytania pana redaktora i nie odnosić się jakby do spraw czy to ogólnoświatowych, czy krajowych.
No zawsze chyba bliższa koszula ciał.
Tak, ale mimo wszystko, panie redaktorze, zostaniemy jednak w tej narracji związanej z koronawirusem. I nie uciekniemy niestety od tego. Chociaż najpierw taka uwaga ogólna, że chyba rzeczywiście, może nawet z perspektywy uda się ten odchodzący rok 2020 oceniać nieco cieplej, bo...
No to był też chyba rok, którym sprawdziło się wielu. Wielu mogło pokazać tak naprawdę, jakie jest ich oblicze.
No tak myślę.
W trudnej sytuacji.
Grając jeszcze tymi cyframi, liczbami, to pamiętajmy, że na przykład taki 39 rok miałby znacznie więcej do powiedzenia na swoją niekorzyść w tym kontekście, więc myślę, no, że więc perspektywy jakoś będziemy mogli jednak znaleźć też pozytywy. Ja do takich zaliczam chyba przede wszystkim znaczący sukces połączonych sił z samorządu województwa, pani marszałek Polak, całego zarządu oraz pana wojewody w związku z stworzeniem jednak szpitala tymczasowego. Uważam, że chyba na tle całej Polski tutaj pomysł na to, aby ten szpital węzłowy, nazywany też tymczasowym, powstał w tym szykowanym obiekcie, szykowanych pomieszczeniach przyszłego Centrum Zdrowia Matki Dziecka, w którym mam nadzieję już niedługo najmłodsi Lubuszanie będą mieli szansę się leczyć. Tutaj jakby wypieczenie przy jednym ogniu. Choć oczywiście nie taki był podstawowy cel, ale licząc i zakładając, że ta nieszczęsna pandemia od nas odejdzie, no będzie już poniesione znaczące nakłady na wyposażenie tego szpitala, tego obiektu. A jednocześnie myślę, że Lubuszanie dzięki tym decyzjom mogą czuć się w miarę bezpieczni. Personel, no mimo że są tam pewne niedostatki, ale jest w gotowości, są miejsca wyposażone, nie są to atrapy, nie jest to na pokaz, tak jak się to niestety odbywało w innych częściach naszego kraju. I tutaj ta świadomość, to poczucie no jako takiego bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenia, myślę, że było dużą wartością w tym 2020 roku, bo to był przykład dla nas wszystkich na te lata kolejne.
A jak rok podsumuje Marcin Sygutowski z Konfederacji?
No tutaj na początku jak najbardziej właśnie chcę się zgodzić tutaj z moim przedmówcą, że to porozumienie osiągnięte w tym trudnym czasie powinno dać nauczkę właśnie dla innych samorządów, gdzie te starcia są bardzo mocno widoczne i cierpią na tym tylko, cierpi na tym najbardziej lokalna społeczność. Przeglądając właśnie w ostatnim czasie różne media, różnych publicystów, bardzo często przytaczana jest właśnie ta sytuacja z Zielonej Góry i pokazana jest jako właśnie taki przykład sprawnie działającej polityki, że mimo właśnie tych różnych poglądów, tych starć, tego wszystkiego, całej tej otoczki politycznej, jeżeli trzeba i jest ta konieczność tego wspólnego języka, trzeba go znaleźć i po prostu w ten sposób współpracować i mamy tego realne efekty na dzień dzisiejszy. Widzimy, jak to wszystko funkcjonuje i nie mamy tej całej szopki związanej z ustawkami i z tymi innymi rzeczami. A jeżeli chodzi o ten właśnie miniony rok, dla lokalnej społeczności i dla całego otaczającego nas świata był niezwykle trudnym rokiem. Był egzaminem właśnie dla wielu polityków, którzy musieli zmierzyć się z sytuacjami, do których nie byli przygotowani, tak? Cała ta szopka z próbą przeprowadzenia tych wyborów, całe te otoczka związana z tymi przepychankami opozycji i w jaki sposób ma to wyglądać, wytykanie tych błędów, tego wszystkiego odbiła się jak najbardziej tylko na właśnie na lokalnej społeczności i na przedsiębiorcach, tak, którzy codziennie stawali z tą niepewnością, co dzisiaj się wydarzy, co dzisiaj powiedzą, w jaki sposób będziemy funkcjonować, co nam dzisiaj zamkną, co nam dzisiaj otworzą, w jaki sposób będziemy mogli funkcjonować, jakie kolejne betonowe koło ratunkowe przygotuje nam partia rządząca. Dlatego ten rok, myślę, że najbardziej podsumuje się ten rok 2020 w pierwszym kwartale 2021 roku, gdzie przedsiębiorcy już tak na poważnie odczują te skutki tych wszystkich zamknięć i blokad gospodarczych, ale również odczują też to samorządy, które wiadomo ciągną za tym dalej wpływy z podatków, odczują w jaki sposób konieczność funkcjonowania polskiej gospodarki jest potrzebna właśnie dla wpływów podatkowych i dla funkcjonowania samorządów w Polsce. Dlatego czeka nas, myślę, jeszcze trudniejszy rok, ale jako Polacy wiem, że potrafimy funkcjonować w taki sposób, że uda nam się to przetrwać wspólnie.
No i też prognozy ekonomistów mówią o tym, że ten rok pozwoli na pewnego rodzaju odbicie, zwłaszcza w Polsce. Tego się chyba trzeba trzymać, jeśli chodzi o ten optymizm.
No optymizm jest potrzebny, no ale niestety jako przedsiębiorca od zawsze wiem, w jaki sposób funkcjonuje to, tak? I że nie do końca jesteśmy w stanie to ani ocenić, jak to będzie wyglądało. Ale już widzimy, no, że dobrze na pewno nie będzie. Nie? Dlatego trzeba przygotować się, trzeba też być przygotowanym na to, że jednak przyjdzie nam się zmierzyć z tymi problemami finansowymi i to naprawdę na wysoką skalę. Dlatego wszystkim przedsiębiorcom w tym nowym roku jednak i tak życzę jak najlepiej i żeby po prostu udało się wszystkim przetrwać i żeby ten już następny może rok był dla nas naprawdę bardzo dobry, tak?
A tak jak pan wspomniał, Polacy to naród, który potrafi adaptować się do trudnych warunków, więc może i ta myśl niech nam również towarzyszy w przyszłym. Może tych warunków trudnych po prostu nie będzie, a pewne rzeczy już przejdą do historii. Moim państwa gośćmi tej części rozmowy byli Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie redaktorze i chciałbym życzyć spokojnego, dobrego, zdrowego i szczęśliwego nowego roku 2021 dla wszystkich.
Oraz Marcin Sygutowski, Konfederacja.
Dziękuję bardzo państwu.
A w tej części rozmawiał będę z Jackiem Budzińskim, przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu w nowym roku.
W nowym roku pierwsze nasze spojrzenia, nasze wspomnienia kierujemy w, no właśnie, w to, by wspomnieć Jolantę Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan ocenia ten jej dorobek, który faktycznie już podsumowywali nasi poprzedni goście, ale też jako, jak pan podsumuje i wspomni osobę Jolanty Fedak jako osoby prywatnej, bo zapewne w wielu momentach życia była możliwość tego, by wspólnie spotkać się i rozmawiać.
Przede wszystkim oczywiście wyrazy współczucia dla rodziny i dla bliskich. Z panią Jolantą Fedak miałem okazję kilka razy rozmawiać. Oczywiście to były takie rozmowy przede wszystkim związane z naszą działalnością, w dużej mierze samorządową. No, niewątpliwie jest to osoba, która od kilku lat przewodziła PSL-owi w naszym województwie. Bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o tworzenie lokalnych koalicji, w skład których wchodził PSL. Osoba, która niewątpliwie chyba przetestowała wszystkie możliwe wybory i w końcu doczekała się wybrania na parlamentarzystkę Rzeczypospolitej. Ja ją pamiętam po prostu jako osobę ciepłą. Normalnie się z panią Fedak rozmawiało, nie było jakiegoś takiego dystansu, że ona na przykład jest tam, nie wiem, wicewojewodą czy wicemarszałkiem, a ja zwykłym radnym miejskim. I z tego, co wiem, to była dobrze oceniana przez nie tylko współpracowników z PSL-u, ale także przez koalicjantów samorządowych i politycznych, a nawet przeciwników politycznych. No niewątpliwie dla lokalnego tutaj wojewódzkiego PSL-u jest to duża strata i niech spoczywa w pokoju.
No rok 2020 za nami tą smutną wiadomością się zakończył, ale czy on taki cały był? Czy to był rok, który faktycznie należałoby spisać na straty dla Prawa i Sprawiedliwości, jednak w kontekście chociażby wyborów prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję, to nie jest chyba do końca rok, którym należałoby się smucić, choć wymagający też, czy to na szczeblu krajowym, czy to na szczeblu lokalnym dla polityków właśnie rządzących.
Niewątpliwie nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości był to rok trudny, dlatego chociażby, że PiS musiał odpowiedzieć to bardzo aktywnie na pandemię, która dotknęła nasz kraj, to na pierwszą i na drugą falę. Skupiał się przede wszystkim na działaniach prozdrowotnych, ale także tych, których celem było ratowanie kondycji polskiej gospodarki na tle innych państw, jeżeli chodzi o gospodarkę. To ponieśliśmy oczywiście straty, ale w porównaniu do innych państw w sumie niewielkie, i kolejne tarcze, których celem jest ochrona naszych przedsiębiorców, są przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchamiane. Oczywiście olbrzymim sukcesem było wybranie pana prezydenta Dudy na drugą kadencję. Natomiast z kolei jesień okazała się bardzo gorąca. Sami wiemy, jakie odbywały się protesty związane z ustawą o ochronie zwierząt, czy też orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Nie patrząc na ostatnie sondaże, PiS powoli odrabia straty, ale znalazł się pod koniec roku w niekomfortowej sytuacji. Też na scenie politycznej pojawił się, jak wszyscy wiemy, nowy gracz. Ugrupowanie pana Hołowni przede wszystkim odbiera elektorat Lewicy i Platformie Obywatelskiej, ale również PSL-owi i PiS-owi, tylko że w mniejszym stopniu. Pytanie jest, czy ten nowy twór polityczny, który pojawił się na naszej scenie, przetrwa następne prawie 3 lata do kolejnych wyborów, bo powiem panu, panie redaktorze, że ja akurat nauczam historii wiedzy o społeczeństwie i doskonale wiem, że
patrząc na te nowe twory ostatnimi czasy, to tak, jak to mówią, jednej kadencji to są twory.
Tak. To się sprawdza nie tylko u nas, ale i w Europie, i na świecie. Nasza scena polityczna powoli się stabilizuje i w stanie są przetrwać tylko te partie, które po pierwsze mają dotacje i subwencje, a po drugie, które mają rozbudowane struktury. Bez takich struktur, które sięgają aż do poziomu gminy, żadna partia w dłuższej mierze nie przetrwa, a tym bardziej ruch społeczny, bo po prostu często one są tworzone na zasadzie takiego zrywu emocjonalnego, te emocje opadają, a później potrzebna jest taka ciężka praca organiczna, ja coś o tym wiem, bo przecież pamiętam, jak PiS pierwszy raz rządził, potem 8 lat opozycji i teraz drugą już kadencję rządów PiS, także to doświadczenie w tej materii jakieś posiadam. No i zobaczymy, czy ruchowi pana Szymona Hołowni uda się przetrwać przez te następne lata. Przypominam tylko, że takie ruchy, które są blisko Platformy Obywatelskiej wcześniej czy później, były po prostu absorbowane przez Platformę. No patrz, Nowoczesną, kto tam dzisiaj o Nowoczesnej pamięta, może jakieś szczątkowe struktury są, ale tak naprawdę ci działacze w ramach Koalicji Obywatelskiej właściwie są w objęciach Platformy Obywatelskiej. Być może tak będzie też z ruchem pana Hołowni. Wszystko zależy, jakie będzie ten ruch miał poparcie tuż przed wyborami, bo wtedy albo odbędą się jakieś transfery z istniejących partii do tego ruchu, albo się nie odbędą. Każdy będzie po prostu szacował, czy mając jedynkę u Hołowni, zostanę tym posłem na 100%, czy też nim nie zostanę.
No dobrze,
to tutaj już o lokalnych wyborach, nie?
No właśnie, no, wspomniał pan o lokalu tak zwanym, jak to mówią czasem młodzi. Jest pan też nauczycielem. Zwróćmy uwagę na to, co działo się w takim razie w województwie i mieście, bo tu nasi poprzedni rozmówcy mówili o tym, że zgoda to jest coś, na co warto zwrócić w roku poprzednim uwagę. Takie światełko nadziei, zgoda między marszałkiem województwa a województwem lubuskim. No i na to trochę też w tym roku warto chyba jednak skierować swoje oczy, bo nie tylko jakieś tutaj niejasności między wojewodą i marszałkiem następowały, ale również między marszałkiem a prezydentem miasta Zielona Góra. Czy te wojny w pewien sposób, można chyba to nawet tak nazwać, walki, one się przedłużą na kolejny rok według pana, czy ta zgoda, ta jaskółka nadziei, ona pozwoli politykom przejrzeć, że może warto dogadywać się w niektórych sprawach ważnych również dla Lubuszan?
Konflikty i spory polityczne są wpisane po prostu w genezę tego systemu demokratycznego i mnie wcale nie dziwią, ani nie płaczę nad nimi. Sądzę, że te konflikty i spory nadal będą, aczkolwiek zawsze kibicuję woli porozumienia. Też zauważyłem, że konflikty...
No, pół biedy, gdy one prowadzą do jakichś dobrych rozwiązań, ale gdy prowadzą tylko do deprecjonowania przeciwnika ad personam, o czym wspomniał Adam Urbaniak, no to to chyba nie prowadzi nas do dobrych, czy w dobrym kierunku.
Ja zauważyłem coś innego, te konflikty na osi, na przykład pan wojewoda, pani marszałek, czy pani marszałek, pan prezydent Zielonej Góry, z natury też wynikają z takiej chęci lansowania się. No to gdybyśmy prześledzili postępowanie zarządu województwa i pani marszałek Elżbiety Polak, no to przecież od początku właściwie tej pandemii cały czas ta machina propagandowa próbowała pokazywać panią marszałek jako osobę, która ratuje nas przed COVID-em, która wykonuje wcześniejsze ruchy niż marszałek, wcześniejsze ruchy niż prezydent. A czas pokazał, że te dobre rozwiązania następują właśnie wtedy, kiedy pani marszałek chowa tą swoją szabelkę propagandową z powrotem do pochwy i wtedy, kiedy współpracuje z wojewodą, na przykład w zakresie uruchomienia szpitala covidowego, oczywiście w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, czy też w przypadku porozumienia z prezydentem w zakresie chociażby budowy bardzo potrzebnego parkingu przy tym centrum. Tam, gdzie ta propaganda, że tak powiem, zostaje wycofana i bierze górę zdrowy rozsądek i interes mieszkańców, tam skonfliktowane dotychczas strony potrafią się szybko porozumieć i chwała im za to. Ale no, im pewnie bliżej wyborów, tym więcej tego typu fajerwerków propagandowych będziemy mieli przed oczami.
I nawet końcówka roku to w mieście Zielona Góra pewnego rodzaju konsensus. Radni przegłosowali budżet miasta Zielona Góra na rok następny. Budżet, o którym wszyscy mówią, że jest pewnego rodzaju niewiadomą, bo nie wiemy do końca, czy te wszystkie zapowiadane chociażby przychody uda się zrealizować, czy pewnego rodzaju wydatki nie będą musiały być zastopowane z racji na pandemię. Nie wszyscy byli zgodni co do budżetu, ale większość Rady budżet przegłosowała. Jak pan patrzy na to, co działo się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, jeśli chodzi o głosowanie nad budżetem?
W mojej karierze samorządowej to już 18 budżet, który miałem w rękach i w którym podejmowałem decyzję. I powiem szczerze, chyba najtrudniejszy ze wszystkich, oczywiście wiadomo, że główną przyczyną jest tutaj pandemia. Też nie przypominam sobie budżetu, przy którym byśmy później, w cudzysłowie, nie majstrowali, w którym nie byłoby nowelizacji tego budżetu. Natomiast tutaj, w dzisiejszych czasach, ta sytuacja jest jedną wielką niewiadomą, aczkolwiek uważam, że Narodowy Program Szczepień pozwoli opanować pandemię i te oszacowane przychody uda nam się osiągnąć. W tym budżecie rzeczą, którą nie akceptowałem, zresztą ja to już mówiłem od wielu lat, był pomysł budowy drugiego etapu ulicy Pileckiego łączącego Rondo, gdzie ta ulica się kończy z ulicą Korchowską. Uważałem, że ta inwestycja jest kompletnie niepotrzebna, bo tam mamy ulicę Jagodową, którą trzeba po prostu wyremontować. Mam ulicę Piwną, mam ulicę Browarną, z którymi łatwo można skomunikować ulicę Pileckiego z ulicą Korzochowską. Dodatkowo jeszcze ta ulica biegłaby przez taki pas zieleni, to widać na mapie, zakłóciłaby też kwestię odpływu wód. Oczywiście tam są dwa stowarzyszenia, jedno chce tej drogi, drugie nie chce, prezentują swoje argumenty, natomiast mnie przekonały argumenty strony przeciwnej i pan prezydent podjął według mnie słuszną decyzję, że na razie zdejmuje z tego budżetu tą dużą inwestycję, zmniejsza w ten sposób deficyt, a to radni mają według niego osiągnąć jakiś kompromis w sprawie tej inwestycji. Oczywiście w tym budżecie są też inne i to o wiele potężniejsze inwestycje. Obwodnica południowa, która budzi kontrowersje, są jej przeciwnicy, zwolennicy, ale ona po prostu już powstanie, bo jest źródło finansowania i pozwolenie na budowę. Są też lokalne, ważne inwestycje infrastrukturalne, takie jak chociażby przebudowa fragmentu szosy Kisielińskiej, o co zawsze prezydenta Kubickiego prosiłem między Konfinem a piekarnią, ponieważ tam dochodzi do wielu wypadków, czy też w przypadku samochodów wyjeżdżających ze stacji benzynowej, czy osób przechodzących przez tą ruchliwą ulicę. I powiem panu, że jako przewodniczący Komisji Oświaty z satysfakcją przyjąłem informację, że po raz pierwszy od wielu lat jest bardzo zoptymalizowany i dobrze policzony budżet na zielonogórską oświatę. Jest to o tyle ważne, że to jest największy wydatek budżetowy i lepiej na początku roku już wiedzieć, co i ile, za co musimy zapłacić, niż później jesienią kombinować i to dziesiątki milionów złotych, aby ten budżet zrównoważyć.
Ten przyszły rok 2021 cały czas trochę pod znakiem zapytania, ale zobaczymy, jak nam się to wszystko rozwinie. Będziemy go podsumowywać w kolejnych naszych cotygodniowych spotkaniach. Bardzo dziękuję Jackowi Budzińskiemu, przewodniczącemu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, który również dziś obchodzi swoje urodziny, więc wszystkiego dobrego od naszej redakcji również życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za życzenia, a wszystkim słuchaczom i redakcji oczywiście życzę lepszego niż mijający rok, a to już będzie bardzo dobrze.
Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.